Audycja Szlachetne Zdrowie poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń.
Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Ain Karim 104,4 FM. Dzisiaj jest środa, godzina 19, zatem zapraszam do wysłuchania audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Organizm dobrze nastrojony wymaga dobrego nastrojenia i funkcjonowania wszystkich narządów. I tak wychodząc 2 tygodnie temu z tego studia, pomyślałam sobie, jaki tu narząd weźmiemy sobie na tapetę za 2 tygodnie. I pomyślałam sobie, że nie mówiliśmy jeszcze o wątrobie jako takim osobnym narządzie naszego organizmu, a wątroba jest niezmiernie ważna do prawidłowego funkcjonowania, w tym także prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego. Wątroba jest dość dużym narządem, należy do układu pokarmowego i to jest największy gruczoł w organizmie człowieka. U mężczyzny waży pomiędzy 1,5 kg a 700 gramów. U kobiety oczywiście te 300 gramów mniej, czyli 1300-1500 gramów. Jej wypełnienie krwią, dodatkowo ponieważ wątroba jest naprawdę bardzo dobrze ukrwionym narządem, powoduje, że tak naprawdę jej ciężar rośnie jeszcze dodatkowo o 500 do 800 gramów. Wątroba leży w prawym podżebrzu, czyli po prawej stronie ciała, jak kończy się łuk żebrowy, jak sobie tutaj namacacie łuk żebrowy, to tutaj w tej okolicy po prawej stronie pod przeponą znajduje się wątroba. Częściowo przechodzi do górnego nadbrzusza, czyli tutaj, gdzie lokalizujecie swój żołądek, czyli ta wątroba od prawej strony przechodzi do środka naszego ciała. Częściowo bardzo niewielki fragment znajduje się także pod lewym podżebrzem, ale tutaj tak naprawdę przy pomocy badania palpacyjnego czy takiego zwykłego badania nie jesteśmy w stanie jej wybadać. Ma 4 płaty. Prawy, największy, lewy, mniejszy, czworoboczny i ogoniasty. Pokryta jest w większości przez otrzewną, a sam miąższ poza włóknistą błoną, a sam miąższ wątroby jest pokryty taką włóknistą błoną, która zwana jest torebką wątrobową. Wątroba, jak już wspominałam tutaj wcześniej, jest bardzo dobrze ukrwionym narządem i w samej wątrobie znajduje się prawie 0,5 litra, nawet do 800 ml krwi. Wątroba ma podwójne unaczynienie z prostego powodu, ponieważ wątroba, o czym będziemy mówić dalej, pełni funkcję odtruwania naszej krwi z różnych nieprawidłowych substancji, to z jednej strony musi tam dopływać krew nieprawidłowa, czyli zużyta, i jest to ukrwienie tak zwane czynnościowe pochodzące z żyły wrotnej i druga część krwi dopływa przez tętnicę wątrobową właściwą i to jest ukrwienie odżywcze, no bo komórki wątroby, żeby prawidłowo pracowały, muszą też być prawidłowo odżywiane. Czyli żyła wątrobowa zbiera całe ukrwienie, jakby krew taką zużytą z naszego przewodu pokarmowego, głównie z narządów tak zwanych pojedynczych nieparzystych, czyli śledziony, żołądka i całego jelita. I ta krew dopływa tą żyłą wątrobową do wątroby, tam jest naprawiana w cudzysłowiu i następnie z powrotem oddawana już do krwiobiegu oczyszczona. Naczynia główne przenikają do wątroby przez tak zwaną wnękę wątrobową. Wewnątrz wątroby dzielą się na szereg drobnych naczyń, tętnic, żył i dochodzą do każdej komórki wątrobowej. Komórki wątrobowe, zasadnicze komórki wątrobowe to są hepatocyty i stanowią one prawie 70% wszystkich komórek, które znajdują się w wątrobie. Hepatocyty tworzą specjalne beleczki, które ułożone są naprawdę w taki bardzo specyficzny i charakterystyczny taki układ, który otoczony jest, każdy ten układzik, taki heksagan, otoczony jest naczyniami. Mamy tutaj w tym heksaganie, w takim układzie tych hepatocytów, biegun naczyniowy i żółciowy. I te I taki jeden elemencik wątroby jest taką podstawową, jakby funkcjonalną częścią wątroby. Hepatocyty, taki hepatocyt wątroby klasyczny żyje około 1 roku. Poza hepatocytami w wątrobie występują także inne komórki, wrzecionowate, gwiazdowate, które są nazywane komórkami Browicza-Kupfera. Ci, którzy uczyli się biologii, to pewnie coś tam, gdzieś im taka nazwa się pojawia w głowie. Są też komórki lipocytarne i czy też komórki ITO, te, które gromadzą tłuszcz. Nazwa stłuszczenie wątroby, czy takie pojęcie, teraz jest szeroko omawiane. Osoby, które wykonywały badania w profilaktyce 40+, gdzie tam między innymi w tym pakiecie znajdują się próby wątrobowe, no to takie hasło rzeczywiście się tutaj gdzieś pojawia. Czyli stłuszczenie wątroby, choroba, która też zwiększa troszkę ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Mogą się pojawiać też komórki produkujące kolagen, czyli mikrofibroblasty. To są takie komórki, czy ten kolagen to jest taki wypełniacz, który tworzy taki zręb pomiędzy tymi zasadniczymi komórkami wątroby, czyli hepatocytami. Wątroba jako narząd ma bardzo duże zdolności regeneracyjne. Jest to związane z możliwością szybkiej odbudowy tych komórek po zadziałaniu takich czynników uszkadzających, jak na przykład alkohol, wirusy, a także niektóre leki. Pod warunkiem, że procesy niszczenia nie przekroczą możliwości odnowy. W dalszej części będziemy mówić o chorobach wątroby. Będzie tam powiedziane o marskości wątroby, czyli o chorobie, która doprowadza do takiego zniszczenia hepatocytów, komórek wątrobowych, których one nie są w stanie się już odnowić, czyli po prostu umierają i nic niestety w zamian za te hepatocyty nie jest w stanie wątroba jakby wytworzyć. Zrazik wątrobowy z tymi hepatocytami, z naczynkiem, z naczyniem tętniczym, żylnym i z przewodem żółciowym, to jest taki podstawowy element wątroby, o który musimy dbać. Wątroba ma bardzo różne funkcje. Jest to przede wszystkim dość duży narząd, zatem spoczywa na nim bardzo duża odpowiedzialność. W wątrobie oprócz tego, że dochodzi do tego odtruwania w cudzysłowie tej krwi, produkowane są różne substancje, między innymi lipidy, czyli tłuszcze. Robimy cholesterol całkowity, zły, dobry i to są właśnie te lipidy, które są produkowane między innymi w wątrobie. Węglowodany i białka i jest to, możemy powiedzieć, że wątroba jest takim centralnym laboratorium ustroju, w którym tworzone są wszystkie związki niezbędne do funkcjonowania naszym organizmem. W dużym skrócie, pierwsza funkcja wątroby to gospodarka węglowodanami, czyli wątroba gromadzi i uwalnia glukozę. Jest dużym, dynamicznym zbiornikiem tego podstawowego materiału energetycznego. Glukoza, czyli zwykły cukier prosty, musi być trochę zgromadzony w naszym organizmie, ponieważ jeśli my nagle potrzebujemy szybko jakiegoś materiału energetycznego, to on jest właśnie uwalniany szybko z wątroby. Czyli nie jesteśmy w stanie na przykład szybko zjeść, przetworzyć to na glukozę, prawda? A potrzebujemy, jesteśmy zdenerwowani, potrzebujemy, żeby nasz organizm szybciej działał, robimy trening, potrzebujemy szybko tej glukozy, to wtedy wątroba uwalnia swoje zapasy. Druga część gospodarki, za jaką odpowiada wątroba, to jest gospodarka tłuszczowa. Wątroba przekształca węglowodany i białka w tłuszcze, dokonuje syntezy wszystkich lipoprotein, fosfolipidów i cholesterolu. Te trzy związki tłuszczowe, o których powiedziałam, są wykorzystywane do tworzenia kwasów żółciowych, które są niezbędne do trawienia. No i wreszcie gospodarka białkowa. W wątrobie wytwarzany jest aż 85% wszystkich białek, które znajdują się w osoczu. między innymi albuminy, białka krzepnięcia, immunoglobuliny, czyli białka odpowiedzialne za układ odpornościowy. Czyli jeśli wątroba zaczyna nieprawidłowo pracować z różnych powodów, to niestety zawodzi na przykład produkcja albumin, czy produkcja białek odpornościowych, albo czynników krzepnięcia. Bardzo często przy chorobach wątroby dochodzi do zaburzeń krzepnięcia takich, że dochodzi do samoistnych krwawień, na przykład z przełyku, z żylaków przełyku. No i wreszcie wątroba gromadzi zapasy witamin A, D i B12 oraz z żelaza, które w wątrobie jest związane z ferrytyną. No i funkcje odtruwające. To dotyczy różnych neutralizacji różnych toksyn, w tym przede wszystkim alkoholu i amoniaku, który przekształcany jest w mocznik. Tutaj też jakby niszczone i neutralizowane są zużyte hormony, leki różnego rodzaju, które zażywamy w swoim życiu. Czyli wszystkie toksyny, z którymi wątroba jest sobie w stanie poradzić, to stara się je dla nas usuwać. Tutaj zwracam krótko uwagę, aczkolwiek w dalszej części audycji będzie o lekach. Paracetamol jest lekiem, który ma bardzo niewielką różnicę pomiędzy dawką bezpieczną a dawką toksyczną. I tutaj przy tym paracetamolu bardzo się pilnujemy. Ponieważ występuje pod różnymi nazwami firmowymi, to do czego uczulam i zachęcam, czytamy nazwy chemiczne. Wreszcie przemiana hemu. Hem jest składową hemoglobiny i innych związków białkowych. Czyli hemoglobina jest białkiem, które przenosi składniki odżywcze, między innymi tlen w krwi. Hem jest przemieniany w ten sposób, że jest zmieniany w bilirubinę. Bilirubina następnie w połączeniu z białkami wydalana jest do przewodu pokarmowego, no i te wszystkie produkty są wydalane w ten sposób z naszego organizmu. Wreszcie wątroba odpowiada za wytwarzanie żółci. Żółć jest produktem bardzo złożonym, jest niezbędna do trawienia tłuszczów. Dobowo powstaje, zależnie oczywiście od diety, jaką człowiek prowadzi, pomiędzy 250 a 100 a litr żółci. Oczywiście żółć składa się z wody, z fosfolipidów, z kwasów tłuszczowych, bilirubina nadaje jej charakterystyczny żółty kształt, kolor, kwasy żółciowe, elektrolity. Zawiera także kwas cholowy i dezoksycholowy, czyli różne tam przemiany, prawda, różne związki, które powstają w toku przemian w wątrobie i mogą się tam znajdować także bakterie. Bez żółci nie ma trawienia, czyli u osób, u których z jakichś powodów dochodzi do zaburzenia produkcji, zablokowania żółci w wątrobie trawienie ustaje. Funkcje immunologiczne wreszcie, oprócz tego, że wątroba jako taka wytwarza, czy odpowiada za produkcję białek, jest to narząd o istotnych właściwościach odpornościowych. Jedną z bardzo ważnych funkcji immunologicznych jest fagocytoza, czyli pochłanianie różnych cząstek, które pochodzą z tkanek, czy przedostają się z zewnątrz, przede wszystkim z krwią z żyły wrotnej. Są to rozpadające się fragmenty komórek, zużyte białka, produkty procesów zapalnych, kompleksy immunologiczne, wirusy, bakterie, grzyby, a także pasożyty. Czyli oprócz tego, że produkuje wątroba przeciwciała, komórki fagocytarne, które znajdują się w wątrobie, mają właściwości pożerania zużytych czy nieprawidłowych komórek, między innymi wirusów, między innymi pasożytów i grzybów. I te jakby procesy fagocytarne odbywają się właśnie w komórkach Browicza Kupfera, które są pobudzane wtedy, jeśli jest taka oczywiście taka potrzeba. We współczesnej immunologii wiemy już, że wątroba pełni niebagatelną tutaj rolę i naprawdę też staramy się, do czego też doprowadzamy teraz i prosimy o nienadużywanie leków, niezależnie od tego, w jaką chorobę macie, a szczególnie w chorobach infekcyjnych, stosować niewiele leków, odpoczynek, nawodnienie, leki przeciwgorączkowe. Wszystko musi być stosowane z pewnym umiarem, żeby nasze własne zasoby immunologiczne miały dobre możliwości do pracy. No i oczywiście tutaj w funkcjonowaniu wątroby niebagatelną rolę odgrywa także jelito i flora bakteryjna, która znajduje się w jelicie, która zasiedla czy zasiedlać może także drogi żółciowe i przez to wpływać na funkcjonowanie wątroby.
Dobro powraca, więc dziel się nim, nie pozwól upaść mu na ziemię, nie. Tchnij sens w ludzkie życie, a zobaczysz, że dosięgniesz gwiazd. Wystarczy drobny gest, czasem jedno słowo, by otrzeć strumień łez, obudzić się na nowo. Rozejrzyj się wokoło, może zobaczysz kogoś, komu potrzebny jesteś właśnie dziś. Czasem jeden uśmiech, czyjeś zrozumienie, nadzieję przywraca w człowieka. Nie pozwól innym czekać, to często tak niewiele, by życie kogoś nie dosięgło dna. Dobro powraca, więc dziel się nim, nie pozwól upaść mu na ziemię, nie. Sens w ludzkie życie, a zobaczysz, że dosięgniesz gwiazd. Wystarczy drobny gest, czasem jedno słowo, by otrzeć strumień łez, obudzić się na nowo. Potrzebny jesteś właśnie dziś. Czasem jeden uśmiech, czyjeś zrozumienie, daje wiarę w siebie, nadzieję przywraca w człowieka. Nie pozwól innym czekać, to często tak niewiele, by życie kogoś nie dosięgło. Dobro powraca, więc dziel się nim, nie pozwól upaść mu na ziemię, nie. Tchnij sens w ludzkie życie, a zobaczysz, że dosięgniesz gwiazd. Dobro powraca, więc dziel się nim.
Polekowe uszkodzenia wątroby. Polekowe uszkodzenie wątroby to uszkodzenie wątroby, czy zaburzenie czynności wątroby, które spowodowane jest przez leki, czy też inne przyczyny niezakaźne. Toksyczne uszkodzenie wątroby może powodować ponad 800 leków, toksyn albo innych czynników. Działanie toksyczne może nastąpić po spożyciu zbyt dużej dawki leku, czyli mówimy o zatruciu wtedy, jako działanie niepożądane bądź też reakcja alergiczna, nawet wtedy, gdy dawka leku jest nawet niewielka bądź mała i może dojść do ciężkich objawów. Toksyczne polekowe uszkodzenia wątroby wynikają z decydującej roli z funkcji wątroby, metabolizmie leków, w ich przekształcaniu w substancje nieczynne. Ostra reakcja zapalna, toksyczna wątroby może na przykład wystąpić po spożyciu aspiryny nawet w niewielkiej dawce u dzieci do 12 roku życia i na każdej dawce aspiryny jest napisane, że do 12 roku życia nie podajemy tego leku żadnej osobie. Czynniki predysponujące do ujawnienia się toksycznego polekowego uszkodzenia wątroby to przede wszystkim czynniki genetyczne, ale także wiek, płeć. I tutaj mężczyźni są bardziej wrażliwi na niektóre leki. Niebagatelne znaczenie ma stan odżywienia, ekspozycja na kilka leków jednoczasowo, które muszą być zastosowane z powodu na przykład jakiejś tam choroby, prawda? I rzeczywiście dojdzie jakby do koincydencji tych leków i ta terapia może się okazać szkodliwa. Uszkodzenie polekowe występuje, powiedzmy, zgłaszane klinicznie i kiedy wiemy o tych objawach, nie jest zbyt może duża, bo jest to 1 na 10 tysięcy, czasem 1 nawet na 100 tysięcy chorych. Ale jest takie uszkodzenie wątroby, przynajmniej 5% z tych osób musi być przyjęte do szpitala. Natomiast przyczyną ostrej niewydolności wątroby, które są powodem przyjęcia do szpitala, to jest nawet 50%. I tutaj najczęściej powodem przyjęcia do szpitala i zatrucia lekami, także nieprawidłowego użycia leku, jest paracetamol. Objawy kliniczne toksycznego uszkodzenia wątroby, niezależnie od tego, jaki to będzie typ reakcji, czy to będą leki, czy toksyny, mogą być bardzo zróżnicowane i po tym samym leku mogą wyglądać u różnych osób zupełnie inaczej. Zacznijmy od takiej jakby reakcji alergicznej na lek, czyli nieprzewidywalnym uszkodzeniu wątroby. Ujawnia się ono zwykle 5 do 90 dni od przyjęcia ostatniej dawki leku. Natomiast polekowe uszkodzenie wątroby może wystąpić z opóźnieniem nawet do roku i może przebiegać z przewlekłym utrudnieniem odpływu żółci, zespół zanikających kanalików żółciowych i najczęstszą przyczyną tutaj są antybiotyki, ale także niesterydowe leki przeciwzapalne, bardzo powszechnie stosowane z powodu różnych dolegliwości bólowych i często przewlekle stosowane, niezgodnie z zaleceniami producenta, a także większość z tych leków, znaczy może nie większość, ale spora część w tej chwili znajduje się, jest dostępna bez recepty. Natomiast wśród przyczyn toksycznych, przewlekłych, najczęściej jest to paracetamol. Toksyczne uszkodzenie wątroby głównie dotyczy komórek wątroby, czyli stwierdza się między innymi podwyższenie w związku z tym aspat i alat tak zwane, czyli aminotransferazy alaninowej i asparaginowej. Przebiegać może z utrudnieniem żółci cholestazą, czyli stajemy się lekko żółci. Może być też w postaci mieszanej, czyli nie będzie ta żółtaczka taka widoczna. Czasem jest tak, że nawet po prostu nikt się nie zorientuje i przy okazji zupełnie wychodzą jakieś problemy. Toksyczne uszkodzenie wątroby rozpoznajemy wówczas, jeśli przynajmniej 3 razy jest podwyższona wartość aminotransferazy alaninowej i dwukrotnie aminotransferazy asparaginowej. Musi być też dwukrotnie podwyższony poziom bilirubiny w surowicy krwi. I staramy się wykluczyć inne schorzenia, czyli przede wszystkim schorzenia autoimmunologiczne. Obraz toksycznego uszkodzenia wątroby może mieć charakter ostrej niewydolności wątroby, czyli szybka interwencja tutaj będzie potrzebna. Pacjent się bardzo pogarsza, dochodzi do ostrej niewydolności wątroby, szybka hospitalizacja. Utajonego, bądź też jawnie klinicznie uszkodzenia wątroby, ale człowiek funkcjonuje dobrze, często to wychodzą te objawy jakby zupełnie przez przypadek podczas wykonywania badań albo podczas innej porady, no i ostre stłuszczenie wreszcie wątroby. Ostra niewydolność wątroby może rozwijać się w ciągu kilku dni po przyjęciu substancji o działaniu toksycznym na wątrobę, ale także do kilku tygodni wskutek przyjmowania leków przedłużonych czasie, wywołujących także reakcje alergiczne. Dolegliwości zgłaszane przez chorego są bardzo różne, najczęściej narastająca żółtaczka, osłabienie, encefalopatia, czyli uszkodzenie mózgu i wreszcie śpiączka wątrobowa włącznie. Podobne objawy mogą dotyczyć też innych chorób wątroby. W przebiegu utajonego klinicznie uszkodzenia wątroby najczęściej przez przypadek stwierdzamy podwyższenie tzw. aspat i alat, i zupełnie przez przypadek rozpoczynamy robić badania diagnostyczne. Ostre stłuszczenie wątroby występuje w przebiegu toksycznego uszkodzenia polekowego, występuje najrzadziej. Rozwój tej postaci uszkodzenia wątroby raczej wymaga predyspozycji, czyli mówimy tutaj o otyłych chorych z cukrzycą i najczęściej z hipertriglicerydemią, czyli obciążeniem wątroby przy pomocy innych czynników także, ale i osoby te, jeśli stosują takie leki, jak na przykład hormony sterydowe, tamoksyfen czy estrogeny, to może dojść do tego ostrego stłuszczenia wątroby. Jeśli oczywiście mamy podejrzenie, że jakiś lek nam szkodzi, no to oczywiście diagnoza nie jest tutaj też taka bardzo prosta i oczywista. I nie ukrywam, że jest to dość trudna diagnoza. Oczywiście jeśli mamy ostrą chorobę, czyli ostre zatrucie, paracetamol, czy też inne leki, na przykład niesterydowy lek przeciwzapalny, no to w przypadku ostrego schorzenia, jak wiadomo, najczęściej ta diagnoza jest stawiana szybko na SOR-ze czy w szpitalu. Czasem też wymaga to kilku dni pobytu w szpitalu, żeby można było powiedzieć, że to rzeczywiście jest toksyczne uszkodzenie wątroby, a nie na przykład autoimmunologiczne schorzenie. Natomiast w przypadku tych przewlekłych toksycznych uszkodzeń, no ta diagnoza jest bardzo trudna. Często wymaga ona jednak diagnostyki innych schorzeń, wykluczenia innych schorzeń, które mogą podwyższać transaminazy, które mogą podwyższać bilirubiny. Głównie tutaj najczęściej borykamy się z wykluczeniem czy z diagnostyką różnicową w kierunku autoimmunologicznych różnych zapaleń, także zapaleń dróg żółciowych. Jeśli chodzi o leczenie toksycznego polekowego uszkodzenia wątroby, przede wszystkim zawsze rozpoczynamy od natychmiastowego zaprzestania terapii lekiem, który jest odpowiedzialny za wystąpienie objawów chorobowych. Tutaj w przypadku ostrego uszkodzenia wątroby, na przykład w przypadku zatrucia paracetamolem, bardzo często rozważana jest możliwość przeszczepiania wątroby, podobnie jak w przypadku zatrucia na przykład muchomorem sromotnikowym. Wątroba, nie mamy tutaj możliwości długo prowadzenia terapii zastępczej, odtruwania naszego organizmu czy naszej krwi z toksyn, zastępując wątroby jakimiś urządzeniami mechanicznymi. Zatem jeśli wątroba nie zaczyna prawidłowo pracować, to tak naprawdę jedyną alternatywą jest przeszczepianie wątroby. W pozostałych przypadkach odstawienie leku, tak jak powiedziałam, zawsze, no stosujemy leczenie wspomagające. Jeśli podejrzewamy, że to jest jakaś alergia, rzeczywiście, to możemy stosować leki przeciwalergiczne, czy też stosujemy w tej chwili, mamy całą gamę preparatów ochronnych na wątrobę i tak w przewlekłym, toksycznym uszkodzeniu wątroby posiłkujemy się różnymi preparatami. Troszeczkę chciałabym powiedzieć, których leków się musimy wystrzegać. I z punktu widzenia dostępności i łatwości jakby stosowania, naprawdę niesterydowe leki przeciwzapalne są pod obstrzałem. I tu zarówno wątroba, nerki, to musimy gdzieś mieć w tyle głowy, że mamy te narządy, które poprzez stosowanie niepotrzebne tych leków mogą być uszkodzone. Niestety też omeprazol, czyli lek, który stosunkowo często stosowany jest w chorobach żołądka i w tej chwili także dostępny jest oczywiście bez recepty. Wbrew pozorom statyny, czyli leki, które bardzo długo były posądzane o wszystkie możliwe złe działania na wątrobę, tak naprawdę nie obserwujemy tego. W tej chwili stosujemy tylko 3 statyny i tutaj jakiegoś wielkiego problemu z koniecznością odstawiania statyn z powodu tego, że dochodzi do podwyższenia transaminaz, tak naprawdę nie obserwujemy. Oczywiście antybiotyki, no to tutaj zawsze gdzieś w tyle głowy, szczególnie antybiotyki, które stosowane są w gruźlicy, muszą być tutaj próby wątrobowe kontrolowane, no i to po prostu podczas tej terapii robimy, bo wiemy, że taka sytuacja może się zdarzyć. Biseptol wbrew pozorom także jest metabolizowany w wątrobie, jeśli jest nieprawidłowo zażywany w nieprawidłowej dawce, no to oczywiście może być szkodliwy, tak jak wszystkie nieprawidłowo stosowane leki. Jeśli chodzi o wyleczenie z takiego zatrucia toksycznego, wszystko zależy od tego, w którym momencie udało się odstawić ten lek i do jakiego uszkodzenia wątroby doszło. Po zakończeniu takiego leczenia, no to w zależności od terapii, która była stosowana, oczywiście jeśli jest już ta terapia taka ostateczna, czyli przeszczepianie narządu, no to pacjent już do końca życia pozostaje w poradni transplantologicznej i tam już kontrolują leczenie. Natomiast u pozostałych osób najczęściej wymagane, czy właściwie konieczne jest, powiedzmy, tylko wspomaganie wątroby lekami hepatotropowymi, czyli poprawiającymi pracę tego narządu. Leki przyjmujemy zgodnie z zaleceniami lekarza. Na szczęście coraz rzadziej zdarza się sytuacja, że przychodzicie i sami ordynujecie sobie antybiotyk. To jest już w tej chwili sytuacja niedopuszczalna i z punktu widzenia waszego zdrowia nie powinna mieć nigdy miejsca. Antybiotyk stosuje się po konsultacji z lekarzem. Tylko i wyłącznie antybiotyk działa na bakterie, czyli w tej chwili tak naprawdę powszechne mamy absolutnie infekcje wirusowe. Wymazując to, robiąc wymazy, widzimy tą sytuację i stosowanie antybiotyków infekcji wirusowej może doprowadzić dodatkowo do uszkodzenia wątroby i innych narządów.
Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają kratkie, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. W kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomnij, dokąd ma lecieć. I wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. Nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę. I wtedy w nas się zapala wieczny wieszczacki ogień. Anioły wieszczackie, wieszczackie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Wieszczackie anioły, anioły wieszczackie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś uratem. Anioły wieszczackie, wieszczackie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Wieszczackie anioły, anioły wieszczackie, gdy skrzydłem cię musną, jesteś ich bratem. Anioły wieszczackie, wieszczackie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Wieszczackie anioły, anioły wieszczackie.
Jak wiecie i na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, przeglądając swoje domowe apteczki, Polska to kraj, w którym mieszkają lekomani. Polska plasuje się w czołówce z użycia niesterydowych leków przeciwzapalnych, suplementów diety. Na choroby wątroby w naszym kraju zapada między 300 a 600 tysięcy osób rocznie. Rocznie umiera mniej więcej 60 tysięcy osób z powodu choroby wątroby i stawia nas to oczywiście wśród krajów o jednej z większej częstości chorób wątroby w Unii Europejskiej. Głównym powodem tej statystyki jest choroba alkoholowa i marskość wątroby wywoływana przez alkohol, choroby metaboliczne i choroby wirusowe. Przypominam, że mamy świetnie działającą szczepionkę przeciw WZW typu B, wirus, który wywołuje marskość wątroby i może doprowadzić do raka wątroby. Szczepionka dostępna na wyciągnięcie ręki. Wszystkie osoby urodzone w Polsce, większość powiedzmy, 99% myślę, urodzone po 1984 roku są zaszczepione, a pozostałe osoby zachęcam do tego szczepienia. Świetna profilaktyka, mamy jedną bardzo groźną chorobę z głowy i ryzyko zachorowania na raka wątrobowo-komórkowego praktycznie eliminujemy do zera poprzez prostą profilaktykę, czyli zaszczepienie się. Szczepionka podawana jest w 3 dawkach i tak naprawdę szczepienie 3-dawkowe jest wystarczające na całe życie. Czyli choroby wirusowe, natomiast uszkodzenia polekowe to są w Polsce najbardziej niedoceniane powody chorób wątroby. Szacuje się, że przynajmniej 15% z tej puli, której powiedziałam, czyli około 500 tysięcy osób, które trafiają do szpitala, to są pacjenci, którzy mają uszkodzenie wątroby po zażyciu nieprawidłowym leku. Oczywiście leki stosowane są przede wszystkim, bardzo często zostają w apteczce jakieś tam po chorobie, czy po preskrypcji od lekarza, no to coś podobnego się dzieje. Często przychodzicie do mnie z opakowaniami, na których są opisy, ból głowy, ból nogi, antybiotyk, czyli stosujecie po prostu te leki jakby objawowo wtedy, jak coś się rzeczywiście takiego dzieje, zgodnie z tym, co zanotowaliście na opakowaniu. Większość pacjentów, którzy trafiają do szpitala z powodu uszkodzenia polekowego, to są osoby, które przyjmują te leki i suplementy leków czy zioła na własną rękę, czyli nie tacy, którzy zastosowali się do tego, co lekarz czy pracownik opieki medycznej powiedział i przekazał. Podczas tych terapii bardzo często wielomiesięcznych, na przykład terapia odchudzająca jakimiś suplementami diety jest prowadzona często przez kilka miesięcy i tutaj jakby nikt nie zastanawia się nad tym, że może tam być nieprawidłowy czy szkodliwy składnik. Uszkodzenie wątroby po suplementach diety czy lekach ziołowych są równie częste jak po lekach zarejestrowanych na receptę. Tym bardziej, że leki stosowane jakby na receptę, gdzieś tam z tyłu głowy jest takie światełko, że powinny być stosowane na przykład 2 razy dziennie, nie więcej, a tu przy ziołowych lekach czy przy suplementach diety bardzo często nawet nikt nie czyta ulotki, suplement diety na pewno nieszkodliwy, prawda, to spokojnie mogę zażywać 2-3 tabletki, nic się tam nie będzie działo. Wątroba to fabryka chemiczna naszego organizmu, największy narząd. I naprawdę, mimo tego, że jest tak olbrzymi, to właściwie dlatego też pełni taką funkcję nie tylko ochronną, ale też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że często przygotowuje leki do prawidłowego działania. Sporo leków nie przyjmujemy do organizmu w postaci aktywnej. Często, aby lek mógł zadziałać, musi przejść pewne procesy chemiczne. Zażywamy tak jakby formy pewne proleków, czyli prekursorów leku, nieaktywnych substancji albo słabo aktywnych i działają one dopiero wtedy, kiedy są zmetabolizowane czy w sposób specjalny przemienione w wątrobie, powstają ich aktywne metabolity i dopiero wtedy zaczynają działać. Za ich aktywację, ale także za odtruwanie po lekach odpowiedzialne są enzymy i te wszystkie procesy, które zachodzą w wątrobie, wymagają od wątroby zdrowia, prawidłowego funkcjonowania, zaangażowania w naszej strony, także w prawidłowe odżywianie, w aktywność fizyczną. Czasem ten wysiłek, który wątroba musi włożyć w ten proces walki, czy też jakby pracy z danym lekiem, powoduje, że dochodzi do jej uszkodzenia i ona sobie po prostu przestaje radzić. Jeśli to trwa tydzień, to tak jak powiedziałam, wątroba ma świetne właściwości regeneracyjne, ale jeśli ten czynnik działa przez miesiąc, dwa, no to wątroba po prostu przestaje już jakby te organizmy, te mechanizmy naprawcze przestają funkcjonować. W przypadku leków recepturowych, czyli takich, które wydawane są na receptę od lekarza, najbardziej szkodliwe, to już tutaj się przewijało, są antybiotyki. Powiedziałam, co o tym myślę i uważam, że naprawdę stosowanie antybiotyków na własną rękę absolutnie powinno być karane. Zresztą ja w dokumentacji zawsze piszę, że pacjent sam zażył sobie taki i taki lek, prawda? Bo to nie może być tak, że potem odpowiedzialność spada na kogoś innego. My tutaj stosując lek często nieprawidłowo ze wskazaniami, w nieprawidłowej dawce, często za małej, powodujecie, że ta terapia jest nieskuteczna, a czasem bardzo szkodliwa. Szkodliwe są także leki przeciwzapalne, niesterydowe leki przeciwzapalne, powszechnie stosowane ibuprofen, diklofenak i lek pośredni, czyli paracetamol, leki stosowane w kardiologii, neurologii i psychiatrii, leki przeciwpadaczkowe. Mechanizmy, które prowadzą do uszkodzenia wątroby są w przypadku tych leków bardzo różne. Jeśli chodzi o preparaty ziołowe, to niestety także mamy tutaj przypadki bardzo ciężkich uszkodzeń wątroby. Szczególnie na przykład u osób, które bardzo intensywnie ćwiczą, są na dietach eliminacyjnych, kupują w internecie tak zwane spalacze tłuszczu. Często czym się też różni, tak jakby tutaj szybko powiedzmy sobie, suplement diety od leku? Lek musi przejść pewne badania, czyli wiemy, że w tym leku znajduje się, nie wiem, no 500 mg amoksycyliny, prawda? Natomiast suplement diety leku polega na tym, że nikt tego nie bada, czyli tak naprawdę są pewne podejrzenia, że w większości suplementów diety znajduje się na przykład proszek glukozowy, czy też zupełnie jakiś inny proszek, może to być proszek do pieczenia, no cokolwiek tam producent na oczy, na brzuch, no na każdą tak naprawdę dolegliwość, jakiś tam suplement diety, często kosztują 100 i więcej złotych, kupowane są w internecie, prawda, i tutaj reklamy w gazetach, nie wiem, w radio, w telewizji, powodują, że bardzo często przychodzicie z jakimiś opakowaniami 1000 tabletek czegoś tam, prawda. No naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby aż tak po prostu dbać o swoje zdrowie w ten sposób. Wystarczy prawidłowo skonstruowane żywienie, prawda, prawidłowa suplementacja witaminy D3 i to jest tak naprawdę wszystko. Takim czołowym trucicielem w odchudzaniu było, i to zupełnie niedawno, Krajowiec jadalny, który znajdował się w suplementach diety, które służyły do odchudzania sprowadzanych z Chin. Bardzo szybkie, toksyczne uszkodzenie wątroby i niestety wiele osób z tego powodu straciło zdrowie, niektóre także życie. Suplementy w ogóle sprowadzane gdzieś tam całkiem już za granicę, to naprawdę jest już, ja bym powiedziała, śmierć w oczach. Przykład z naszego podwórka to glistnik jaskółcze ziele, żółte, piękne kwiaty trujący chwast. Umiejętnie stosowany, posiada wiele leczniczych właściwości, ale jest też bardzo hepatotoksyczny, dlatego bardzo z nim uważamy. Zresztą tutaj Kasia prowadzi te audycje o ziołach i wiecie, że zioła tak naprawdę muszą być umiejętnie stosowane. Część farmakoterapii, którą stosujemy teraz, gdzieś tam w korzeniach ma pochodzenie roślinne i wiemy, że pewne leki stosowane w odpowiednich dawkach czy zioła, no, mogą być bardzo skuteczne. Jeśli mamy dostęp taki my ogólnie, prawda, tak naprawdę to jest dostęp teraz już wolny, czyli możemy sobie wpisać jakieś zioło, wyszukiwarkę toksyczności. W większości to są wyszukiwarki po angielsku, które jakby już od razu obrazują nam, czy pokazują, w którym miejscu znajduje się lek, który chcemy zażyć. Tak jak powiedziałam, nie ma takiego szybkiego i dobrego wskaźnika, żeby wiedzieć, że doszło już do uszkodzenia wątroby. Często te objawy są takie bardzo niecharakterystyczne, rozmywają się w czasie, ta diagnoza jest trudna, więc lepiej unikać po prostu szkodliwych leków, niż potem się martwić, że doszło do toksycznego uszkodzenia wątroby. Stosujemy krótsze terapie, jeśli możemy, staramy się minimalizować dawki, zmniejszać dawki, też mamy świadomość tego i bardzo często stosujemy to w terapiach, że dwa leki zastosowane w jednej tabletce mają w mniejszych dawkach, mają taką samą skuteczność, jak większe dawki tych leków stosowane w dwóch osobnych tabletkach. Tutaj szczególnie mam na myśli łączenie preparatów paracetamolu i ibuprofenu w jednej tabletce, nazwy prawda, firmowe różne, ale znajdują się one w jednej tabletce i tutaj najczęściej ta dawka paracetamolu to jest tylko 325 mg, a jeśli zastosujecie taki paracetamol zwykle w osobnej tabletce, to on ma już 500 mg, ibuprofen zwykle wtedy 200, a jeszcze dodatkowo uważa się, że jeśli to jest jakby zastosowane w jednej dawce, w jednej tabletce, to ten lek działa silniej, a tutaj dawkę mamy zdecydowanie mniejszą. Jak często warto badać wątrobę? No, jeśli prowadzimy taki, powiedzmy, w miarę zdrowy tryb życia, tych leków nie jest dużo, prawda? No to tak, rzeczywiście raz w roku ten jakaś próba wątrobowa aspart, ale w zupełności wystarczy. Natomiast oczywiście, jeśli przeszliśmy bardzo jakąś ciężką terapię, czy jesteśmy po ciężkiej infekcji, bardzo często teraz po tych infekcjach wirusowych, no, chorujecie jakby w ciągu pewnym. Grypa, prawda, ospa często gdzieś się tam pojawia jeszcze, potem paciorkowiec, czyli ten ciąg chorobowy jest jakiś taki dłuższy, no to warto zrobić te próby wątrobowe, żeby zobaczyć, jak ta wątroba się zregenerowała, czy w ogóle się uszkodziła. W pakiecie 40+, tak jak powiedziałam, jest ten profil wątrobowy. No i jeśli ktoś jeszcze z tego nie skorzystał, to po prostu może sobie to zrobić. Żywność dla wątroby, jaka jest oczywiście najlepsza? Absolutnie ta, która jest jak najmniej przetwarzana, żywność niekonserwowa, przygotowywana na bieżąco. Cukry proste, czyli wszystkie ciasta, ciasteczka, słodycze. Ja jestem fanką takiego zdania. Pytam, słodzi pan pani kawę albo herbatę? Nie. A ciast ile? No codziennie batonik albo coś tam. No cukry proste znajdują się nie tylko w cukrze białym, trzcinowym, ale także we wszystkich rzeczach, które mają posmak słodkiego. W związku z tym naprawdę osoba, dzieci i dorosła osoba też tak naprawdę powinniśmy unikać tych cukrów prostych. Przyzwyczajenie do słodzenia jest przyzwyczajeniem, które należy po prostu w naszym jakby kubkach smakowych niwelować. Wiele razy to podkreślam pacjentom, którzy mają problem z ograniczeniem tego. Mamy tylko jeden hormon, który pomaga nam w walce z wysokim cukrem, a wiele hormonów, które naprawdę sobie świetnie poradzą, jeśli przez kilka godzin nie będziemy jeść, czy ten cukier nam spadnie, wtedy naprawdę wątroba jako nasz najlepszy magazyn glukozy szybko sobie poradzi, więc nie musimy się tym w zupełności martwić, że dzisiaj nie zjedliśmy batonika, organizm sobie w zupełności z tym bez najmniejszego problemu poradzić. Wątroba regeneruje się w odpoczynku. Nie chodzi tutaj o aktywność fizyczną, ale chodzi o odpoczynek od substancji chemicznych. Czyli dobrze jest robić sobie, jeśli mamy taką możliwość, bo jeśli mamy choroby, które wymagają stosowania leków, na przykład ciśnienie, czy leczymy się z powodu cholesterolu, to jest działanie prozdrowotne dla wątroby, prawda? Natomiast jeśli nie mamy potrzeby, po prostu nie stosujmy żadnych leków bez potrzeby. No i oczywiście podstawowym czynnikiem uszkadzającym wątrobę jest alkohol. Tutaj już dzisiaj akurat w tej audycji nie czepiam się papierosów, jak zwykle przy wszystkich innych chorobach. Natomiast alkohol jest głównym czynnikiem uszkadzającym wątrobę. No i w świetle jakby takich zaleceń kardiologicznych nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. W związku z tym staramy się unikać tego także. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś się raz w tygodniu napije jakieś tam dawki alkoholu, to nasza wątroba świetnie sobie z tym poradzi i nie będzie miała żadnego problemu. Po ciężkim uszkodzeniu polekowym regeneracja wątroby może trwać od kilka tygodni do kilku miesięcy. Natomiast takie zwykłe, powiedzmy, niewielkie uszkodzenia, krótki antybiotyk, 7-10 dni, prawda, no to ta wątroba rzeczywiście regeneruje się tam do tych 3-4 tygodni zupełnie bezśladowo. Przyjmowane leki przewlekle, jeśli muszą być, w przypadku na przykład gruźlicy, gdzie to leczenie musi być często stosowane przez 6 czy 9 miesięcy, no to tutaj już zwykle jednak musimy stosować jakieś leki wspomagające tą wątrobę, żeby ona tą terapię razem z nami dobrze zniosła. Jeśli chodzi, wiemy, że tutaj kilka razy już padło hasło paracetamol, niesterydowe leki przeciwbólowe. Medycyna XXI wieku i wszyscy chcemy życia bez bólu. Bez bólu, w pełnej aktywności, czy to się da zrobić? W niektórych przypadkach tak, w niektórych niestety nie. Czasem zwyrodnienie jest tak duże, że niestety tutaj element bólu będzie nam towarzyszył, ale być może zastosowanie alternatywnych środków, nie tylko farmakoterapii, może jakby przyczynić się do tego, że nasze życie rzeczywiście będzie pozbawione tego bólu. Dawka, jeśli chodzi o paracetamol, ważna informacja, 4 gramy na dobę to jest dawka maksymalna paracetamolu, jaką dorosła osoba może zażyć. Tutaj obowiązuje dawka 24-godzinna. Ja uważam, że bezpieczniej nigdy nie zlecam więcej niż 3 gramy na dobę paracetamolu, żeby komuś się nie pomyliło i nie zachodziły na siebie dawki z poprzedniej doby. Czyli 3 gramy paracetamolu, standardowa tabletka to jest 500 mg, czyli tu mamy 6 tabletek na dobę. Jeśli jest potrzeba stosowania dodatkowego leku, na przykład przeciwgorączkowego, dokładamy ibuprofen i świetnie też działający na gorączkę, jeśli ktoś nie jest uczulony, to jest pyralgina. I tutaj takie leczenie w przypadku aktualnie infekcji obowiązujących czy nas nękających może być z powodzeniem stosowane. Czyli główna zasada, leki stosujemy tylko wtedy, kiedy rzeczywiście ich potrzebujemy. Jeśli lek ma być i w ulotce jest napisane stosuj tylko i wyłącznie po zaleceniu lekarza, to udajemy się do lekarza. Najczęściej infekcje bakteryjne, ale też wirusowe, wymagają pewnego okresu czasu, więc nie ma sensu biec do lekarza po 2 godzinach gorączki, bo lekarz nic nie załatwi. I bardzo często się zdarza, że przybiegacie do lekarza, jakiś termin się znalazł i okazuje się, że nic z tej wizyty nie wynika. Zwolnienie chorobowe może być wypisane do 2 dni wstecz, więc też nie ma co tutaj po prostu się bardzo denerwować. Jeśli jest potrzebne, będzie wypisane i naprawdę nic się tutaj nie dzieje. Często te działania pozalekarskie, jakie podejmujecie w domu w związku z infekcjami, naprawdę są bardzo skuteczne i tak się bez nich nie obejdzie. A często w pierwszych 2 dniach infekcji, zwłaszcza jeśli te testy wychodzą ujemne, to lekarz i tak nic więcej nie zaleci, bo po prostu nie mamy cudownego leku na wirusy. Tak naprawdę w tej chwili mamy 1 lek działający na wirusa grypy. Zegar tyka, więc kończę już. Na zakończenie tylko przypominam, że krwiodawcy będą, zapraszamy już 12 lutego. Do Krzczonowa, do przychodni, to jest niedziela. No już tam działajcie na waszych krwinkach czerwonych, hemoglobiny, żeby były dobre, ale będę o tym mówić jeszcze za 2 tygodnie, bo to będzie dokładnie przed akcją. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Za 2 tygodnie będzie dalsza część wątroby, już po będzie dalej o tym narządzie, żebyśmy skończyli i wyczerpali ten temat. Do usłyszenia i jeszcze raz dziękuję bardzo. Pięknego wieczoru.
Prawdę, jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans cały set. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów niedokończony, jasny portret twój. Uniosę go całe wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz, talizman mój. Zamyśleń nagłych twych i rzęs. Obdarowany tobą miła, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz, przez życie pójdę, oglądając się wstecz.